Zapraszamy na program przygotowywany w Rzymie przez ojca Tomasza Szymczaka pod tytułem Poławiając perły.
Żebyś mógł nienawidzić, zaprzeczyć, żebyś nie mógł nie wiedzieć, zdradzisz, choć przysiągłeś, że kochasz. Zdrada też jest darem od Boga. Tak mówi Pismo Święte, słowa w nim tkwią niepojęte. Tak mówi Pismo Święte i niepojęte słowa w nim tkwią. A nie napotkać mocy tych słów może byś umiał, a choćbyś chciał, nie będziesz mógł.
Poniedziałek, 9 dzień marca roku 2015. Słuchają Państwo Radio Niepokalanów na 102,7 FM oraz 98,6 FM. To są fale radiowe, ale również można nas słuchać za pośrednictwem internetu. Wystarczy wstukać w wyszukiwarkę www.radionepokalanów.pl albo w przeglądarkę, albo w coś tam innego i powinna otworzyć się strona naszego radia, na której znajdą Państwo odpowiednie narzędzia do tego, aby nas podsłuchiwać. Program, którego słuchacie, jak wspominałem, nazywa się Poławiając perły. I w tym programie co robimy? Ano tak sobie zanurzamy się w Boże Słowo, w Słowo Boże, w Pismo Święte i wyciągamy stamtąd coś, ażeby o tym czymś poopowiadać. Ot tak jak nurkowie, którzy zanurzają się w ocean, wyławiają stamtąd perły i o tych perłach można opowiadać, albo je sprzedawać, albo je kupować, albo się nimi zachwycać. I my robimy w naszym programie dokładnie to samo. W poniedziałkowe wieczory o godzinie 20.30 rozpoczynamy tę naszą krótką przygodę cotygodniową z Pismem Świętym, wybierając coś z tego, co nam proponuje Kościół w niedzielnej liturgii. Obecnie jesteśmy w trakcie trwania Wielkiego Postu, a zatem te liturgie niedzielne, liturgia niedzielna przyprowadza nam różnego rodzaju opowieści o nawróceniu, o oczyszczeniu, o zmianie obyczajów. Pierwsze dwie niedziele Wielkiego Postu to każdego roku spotkanie z kuszeniem Jezusa na pustyni oraz z przemienieniem Pańskim. Ta trzecia niedziela już zaczyna się inaczej. W tym roku czytaliśmy Ewangelię według świętego Jana, który opowiada nam o oczyszczeniu świątyni. O oczyszczeniu świątyni. I czasami przy okazji tych naszych spotkań opowiadam Państwu o tekście biblijnym, o jakimś jego fragmencie, o jakiejś ciekawostce, o czymś, co można wydobyć dla siebie. A ostatnio opowiadałem Państwu o tym, jakimi metodami można się posłużyć, żeby czytanie tekstu było jeszcze ciekawsze, jeszcze bardziej interesujące, żeby czytać tekst uważniej. Mówili starożytni, że jedną z najtrudniejszych spraw, jaką mamy, kiedy zbliżamy się do tekstu biblijnego, jest po prostu przeczytanie go. Najczęściej mamy w głowie tyle myśli i tyle różnych uprzedzeń, albo tyle różnych, ja już wiem, o czym będzie ten tekst, że czytamy go mało uważnie. A to jest pierwszy warunek do tego, żeby ten tekst mógł nam coś powiedzieć. Po prostu należy go usłyszeć takim, jakim jest. Mówią niektórzy, że właściwie trzeba by było zastosować do czytania Pisma Świętego takie trzy pytania. Po pierwsze, co mówi tekst? Po drugie, co ten tekst mówi do mnie? I dopiero po trzecie, co ten tekst mówi dla kogoś innego, albo lepiej, co powiem o tym tekście? Wieczna pokusa kaznodziejów i wszystkich tych, którzy przepowiadają Słowo Boże, jest właśnie ta, żeby zatrzymać się tylko na tym trzecim pytaniu, co powiem innym. I wydobywam z tekstu coś tak dziwnego, albo tak sympatycznego, albo tak odpowiedniego, że właściwie nie zwracam uwagi na inne treści, które w danym tekście są w Ewangelii, w pierwszym czytaniu, w drugim czytaniu, czy we wszystkich lekturach razem wziętych. Drugą pokusą jest to, że przychodzę do tego tekstu, to jest pokusa wszystkich tych, którzy uczestniczą w jakichś ruchach modlitewnych, w jakichś wspólnotach, że otwierają pismo i pierwsza rzecz, co ten tekst mówi do mnie. Ale najczęściej jest tak, że przychodzimy do tekstu w jakimś stanie. Jest nam wesoło, jest nam smutno, jest nam bardzo, bardzo nijako, albo jesteśmy nieco zasmuceni, albo coś się wydarzyło. I tych różnych takich uwarunkowań jest tyle, że w tekście znajdziemy dokładnie to, o czym my właśnie myślimy. Jeśli jest mi smutno i otworzę tekst błogosławieństw i jeśli zacznę się tak bardzo koncentrować na tym moim smutku, to dostrzegę tam tylko i wyłącznie, że jest coś na temat tych, którzy płaczą. A nie dostrzegę innych błogosławieństw, które mówią o tym, że błogosławieni miłosierni albo że błogosławieni ubodzy w duchu. Kiedy natomiast zaczynam czytać tekst po prostu tak, jak on jest, no to nagle się okazuje, że daje komuś innemu powiedzieć najpierw coś, co wie o mnie, co wie o świecie, co wie o Panu Bogu, a potem dopiero biorą górę, mogą wziąć górę, mogą wyjść na wierzch, mogą zadziałać wszystkie moje uwarunkowania, z którymi przychodzę do danego tekstu. A zatem wychodzimy od pytania, co jest w danym tekście, potem co ten tekst mówi do mnie, a potem co ewentualnie mogę o tym tekście powiedzieć innym, czym się podzielić. I zobaczcie Państwo, że to właśnie ten schemat dał początek, albo właściwie wynika jakoś, jest związany z tym, co mówimy, kiedy myślimy o Lectio Divina. Kiedy mówi się o tej modlitwie starożytnej Lectio Divina, to z reguły się podaje, że ona ma takich kilka etapów. Lectio, meditatio, oratio, contemplatio. I te poszczególne etapy można by było syntetyzować właśnie w taki sposób. Pierwszy odpowiada na pytanie, co ten tekst mówi. Drugi, co ten tekst mówi do mnie? Trzeci, czym się mogę podzielić na temat tego tekstu? I czwarty, w jaki sposób mogę się tym tekstem pomodlić i jak go w praktyce zastosować? My chcielibyśmy się w tym dzisiejszym naszym spotkaniu zastanowić nad chwilę nad tym, co ten tekst mówi, co dany tekst mówi. I już zatrzymać się nad tym pierwszym pytaniem. Ja przepraszam, dzisiaj mówię tak troszeczkę okrągło, mam wrażenie, że czasami te moje zdania są dzisiaj trochę jakoś poukładane dziwacznie, a to dlatego, że w Rzymie wiosna jest, po prostu jest w Rzymie wiosna i muszę Państwu powiedzieć, że to się tak jakoś inaczej robi w sercu, we włosach, wiatr się inaczej układa bo w ogóle my tu mamy obok klasztoru najpiękniejszą krainę chyba na świecie, dlatego, że kiedyś miasto Tokio podarowało miastu Rzym 2500 wiśni i Rzymianie je posadzili tu i ówdzie. I obok tego naszego klasztoru, na tych uliczkach, jest tych wiśni mnóstwo. Duże takie skupisko jest przy jeziorku Eur. I one zaczynają kwitnąć, a potem będą przekwitać i te płatki będą spadać. Nic innego zrobić, tylko po prostu siedzieć pod tymi drzewami, patrzeć na te cuda, na tą niesamowitość, na tą delikatność, na to piękno, na tą, no w ogóle jakieś wow. I pisać jakieś wiersze. Także ja mam taki nastrój ostatnio, więc proszę się tutaj nie dziwić, że te polskie zdania mi jakoś tak w kółko krążą i nie wiem dokładnie, jak je sformułować, dlatego że mam dużo haiku w głowie i dużo jakichś takich kwitnących wiśni, które są obok naszego klasztoru. Wracam do sprawy związanej z tym, jak to zrobić, żeby tekst przeczytać jeszcze uważniej, żeby zastanowić się nad tym, co on mówi, a nie wymyślać tego, co mówi, tylko zobaczyć, co tekst mówi, co mi Biblia mówi, nie wymyśleć tego, co tam w niej jest. Ostatnio opowiadałem o takiej bardzo ciekawej metodzie kredkowej, którą można zastosować do Ewangelii synoptycznych, do Mateusza, Marka i Łukasza. Kiedy mamy te Ewangelie, to opowiadałem o tym, że można sobie tam podkreślać części wspólne różnymi kolorami, to, co jest niewspólnego innymi kolorami i w ten sposób budować taką znajomość tych tekstów, ale jednocześnie też można się w ten sposób modlić, po prostu będąc bardzo uważnym, obserwując to, co to słowo mówi. Drugim takim sposobem jest podejście do tekstu z jakimś pytaniem. I oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, no dobra, ale jak zadajesz jakieś pytanie tekstowi, to już coś wymyśliłeś i nie dajesz mu mówić. A ja mówię, że no nie, no to jest jedna z takich metod, które są bardzo pomocne do tego, żeby usłyszeć, co dany tekst mówi, bo może czegoś tam po prostu wcześniej nie zobaczyłem. I tak proszę sobie wyobrazić, gdybym Państwa teraz zapytał, po drodze do pracy, do szkoły, do kościoła, ile mijacie kiosków ruchu? Albo ile jest księgarni na waszej trasie z domu do pracy? I ktoś, kto mieszka w małym miasteczku i zna ją bardzo dobrze, prawdopodobnie doskonale będzie wiedział. Ale gdybym zapytał, ile jest lamp ulicznych od waszego miejsca zamieszkania do kościoła? Ile lamp ulicznych mijacie? I prawdopodobnie państwo powiedzą, no dziwaczne pytanie, ale gdyby następnym razem przyszło wam iść i to prawdopodobnie zdołalibyście te lampy policzyć, dlatego po prostu, żebyście na nie zwrócili uwagę. Tak dzieje się i z Pismem Świętym. Jeśli na coś nie zwracamy uwagi, no to coś po prostu w jakiś sposób tam sobie jest w tym tekście, ale my tego nie widzimy. I dlatego zadanie jakiegoś pytania danemu tekstowi jest bardzo, bardzo, bardzo pomocne. Na ostatnich zajęciach, które prowadziłem tutaj w Rzymie dla sióstr zakonnych, podzieliłem całą klasę na grupki malutkie, także wyszło 16 malutkich grupek, bo tyle jest rozdziałów Ewangelii według świętego Marka. Pracowaliśmy nad Ewangelią według świętego Marka. I mówię, no dobrze, spróbujcie zaobserwować i powiedzcie mi, co ludzie robią, kto co robi rękoma. Spróbujcie wyobrazić sobie, że ten tekst, który czytacie, to jest jakaś taki scenariusz filmu i obserwujcie wszystkie te momenty, kiedy kamera pokazuje czyjeś dłonie. Czy to dłonie Jezusa, czy dłonie apostołów, czy dłonie kogoś innego, jakie te dłonie są, co robią, jak się ruszają i tak dalej. No i dziewczyny, siostry zakonne wzięły się do roboty po 10 minutach. Każda grupka miała jakiś tam wynik. I się okazało, że kiedy zebraliśmy razem te wszystkie wyniki, koncentrując się tylko i wyłącznie na dłoniach Jezusa i na dłoniach tych, którzy dotykają Jezusa, to wyszedł nam bardzo ciekawy obraz. Okazuje się, że w Ewangelii według świętego Marka, kiedy Jezus dotyka kogoś, to głównie po to, żeby uzdrowić. Uzdrawia głuchego, uzdrawia głuchoniemego, uzdrawia ślepego, paralityka, przywraca zdrowie, właściwie życie dziewczynie, która już była martwa. Co więcej, kiedy ludzie jego dotykają, to dotykają go właśnie po to, żeby odzyskać zdrowie. I jedną z tych czynności, które Jezus robi swoimi rękoma w Ewangelii według świętego Marka, jest oczyszczenie świątyni. I to jest chyba jedyna rzecz, którą oprócz uzdrawiania robi własnymi dłońmi, kiedy kamera pokazuje dłonie Chrystusa, który robi coś innego niż uzdrowienie. A zatem tak zadaliśmy sobie takie pytanie, a czy to nie jest tak, że kiedy Pan Jezus robi porządki w świątyni, to można by to było wpisać po prostu do uzdrowienia, do tego, że on chce tej świątyni przywrócić zdrowie. I okazało się, że z tak prostego ćwiczenia, z ćwiczenia, które polegało na tym, że obserwujemy dłonie, które pojawiają się w Ewangelii według świętego Marka. Oczywiście one nie zawsze będą oddane słowem dłonie, ręce, bo czasami po prostu będzie ktoś kogoś chwycił, ktoś przeniósł, no ale wiadomo, że do tego potrzebne są dłonie. Z takiej obserwacji wyszła nam bardzo piękna konkluzja, że można czytać, przynajmniej w Ewangelii według świętego Marka, kiedy weźmiemy na warsztat obserwację dłoni, może nam wyjść z tej obserwacji, że oczyszczenie świątyni to po prostu akt, w którym Pan Jezus coś uzdrawia. Uzdrawia chorą świątynię, a być może uzdrawia także skołatane i chore serca wszystkich tych, którzy tam pracowali i zapomnieli, że świątynia jest miejscem spotkania przede wszystkim z Bogiem, a nie z samymi sobą i z własnymi interesami. Czy taka obserwacja byłaby ważna dla Ewangelii według świętego Jana? Pozostaje nic innego, jak Państwa zaprosić. Gdyby ktoś miał z Państwa 2 godziny czasu, niech sobie usiądzie i niech weźmie duży zeszyt albo kartkę i zanotuje, zobaczy, sfotografuje, przejrzy wszystkie fotografie w Ewangelii według świętego Jana, zobaczy na tych zdjęciach, co Pan Jezus robi dłońmi. Być może się okaże, że również tam to oczyszczenie świątyni jest pierwszym aktem, w którym On coś uzdrawia, daje nowe życie. Biegnijmy zatem do Niego, bo to nowe życie On ma i chce uzdrowić każdego z nas. I cóż, i z tym Państwa zostawiam w tym dzisiejszym programie Poławiając Perły. Z taką metodą czytania Pisma Świętego, która mówi: zadaj pytanie, obserwuj, a potem wyciągnij wnioski.
Kochaj nad życie, choć raz, choć raz, choć raz, choć raz. A gdybyś pokochał nad życie, to wiedz, że to prawdziwa jest miłość. Taka ma sens, lecz jeśli kochasz jak umiesz, to dobrze, resztę później zrozumiesz. I tak, i tak, i tak, i tak. Nazywaj rzeczy po imieniu, a zmienią się w okamgnieniu. Nazywaj rzeczy po imieniu, a zmienią się w okamgnieniu. Wiedzieć więcej niż zdołałbyś pojąć, to znak, że zamiast żyć własnym życiem, poznać chcesz jego tajemnicę. To błąd, to błąd, to błąd, to błąd. Nazywaj rzeczy po imieniu, a zmienią się w okamgnieniu. Nazywaj rzeczy po imieniu, a zmienią się w okamgnieniu. We'll be right back.
Był to program ojca Tomasza Szymczaka Poławiając perły.